na jednego.
Cześć, Michał Fila przy mikrofonie. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Jeden na Jednego, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od meczów barażowych kwalifikacji do Euro 2016, które odbędzie się w przyszłym roku we Francji. Za nami pierwszy mecz między Norwegią a Węgrami i tutaj pierwsze zaskoczenie, bo Węgrzy wygrywają 1-0. Piotrze?
Nie wiem, czy możemy nazwać to zaskoczeniem, bo nie ukrywajmy, ani Norwegia, ani Węgry to nie są zespoły, które reprezentują jakiś bardzo wysoki poziom futbolu. Chociaż prawdą jest, że Węgry od dawna nie pokazywały nic na arenie międzynarodowej, dlatego może trochę dziwić ten wynik, chociaż też nie jest to wysokie zwycięstwo.
No pamiętajmy, jednobramkowa zaliczka wcale nie musi dać awansu i historia piłki nożnej pokazuje, że wiele razy zespół, który wygrywał pierwsze spotkanie, nie udźwignął tej presji i przegrywał i w końcu nie awansował na dużą imprezę. Najciekawiej zapowiada się chyba spotkanie Szwecji z Danią, czyli pojedynek króla Zlatana z lordem Bentnerem, prawda, Michale?
No już jak sobie to powiedzieliśmy wcześniej, przed nagraniem, tak, jest to najbardziej elektryzujący pojedynek. Chyba ze względu na to, że jednak tutaj znamy jakiegoś klasowego zawodnika. Każdy zespół może ma w swojej kadrze właśnie tego prowadzącego lidera, którego właśnie brakuje w Norwegii czy w Węgrzech. No nie ukrywajmy, my jako Polacy pewnie reprezentację Węgrów kojarzymy tylko ze względu na niemanie Nikolicia, tak. Tam więcej piłkarzy nie za dużo nam mówią te nazwiska. A jednak, jak widzimy w składzie Zlatana czy Bentnera, no to są ludzie, którzy pokazali w Europie, że bramki strzelać potrafią przede wszystkim głową.
Dzisiaj odbędzie się pojedynek o godzinie 20:45 między Bośnią, Hercegowiną i Irlandią w ramach tych kwalifikacji. Natomiast w sobotę, tak jak już wspomnieliśmy, Szwecja podejmie Danię, a Ukraina zagra ze Słowenią. Ale to nie jedyne spotkania, które nas interesują, odbywające się w ten weekend, ponieważ dzisiaj o godzinie 20:45 towarzyski mecz między Polską a Islandią. Przygotowanie do Euro, zgranie zespołu, czy może testowanie nowych piłkarzy, bo trener Adam Nawałka powiedział, że obserwuje cały czas 72 piłkarzy. To bardzo dużo, a do Euro pozostało bardzo, bardzo mało czasu. I czy taka taktyka jest dobra przed tymi meczami?
Ja uważam, że testowanie nowych piłkarzy absolutnie nie ma sensu, tym bardziej, że zostało bardzo mało meczy do rozegrania tych towarzyskich. Euro się zbliża. Uważam, że trener powinien skupić się na docieraniu drużyny, żeby ci zawodnicy jeszcze lepiej się ze sobą zgrali. A taki mecz z Islandią na pewno pokaże, na jakim etapie rozwoju jest nasza reprezentacja, bo pamiętajmy, że Islandia dość sensacyjnie wyszła z grupy i to na pierwszym miejscu, zostawiając daleko w tyle chociażby Holandię. I to może być naprawdę ciężki sprawdzian i ten mecz może pokazać, na jakim etapie rozwoju są nasi piłkarze.
Tutaj mi się przypomina taki mem, który powstał po zakończeniu kwalifikacji. Woła Lewandowski do Robena. Robin odpowiada, co?
Euro.
Euro. No i w kontekście tego, jak gra Arjen Robben w Bayernie Monachium, to zasłużona chyba taka kpina trochę z tego prawoskrzydłowego. Wasze typy na ten mecz?
Czy jeszcze tutaj mógłbym dodać, nie zgodzę się trochę z kolegą, ponieważ no, popatrzmy na inne reprezentacje, tak? Niemcy grają swój mecz z Francuzami, nie jedzie Özil, ponieważ Joachim Löw wie, że to nie jest mecz o punkty, daje tutaj możliwość, szczególnie, że Niemcy mają bardzo szeroką kadrę, tak? Oni mogą wybierać w zawodnikach ze swojej ligi, z zagranicy, więc też zauważmy, od początku, odkąd jest Adam Nawałka, on był często krytykowany za swoje decyzje. Często ludzie się nie zgadzali tym, po co jedzie Mila na mecz z Niemcami. Czemu jest powołany Peszko? Potem Mila wchodzi ze zmiany, jednak tą bramkę Niemcom strzela, tak? Więc piłkarsko udowodnił, że jest tej reprezentacji potrzebny, tak?
Ale wtedy jeszcze jego dyspozycja była zdecydowanie lepsza niż dzisiaj, patrząc na powołania trenera Nawałki na mecz z Islandią. Pojawia się Sławomir Peszko, pojawia się Sebastian Mila z Lechii Gdańsk. I pytanie, czy ci piłkarze rzeczywiście wniosą jakąkolwiek jakość, bo patrząc na grę w Lechii, no jednym słowem jest to dramat.
Tutaj też uważam, że jakby porównanie do reprezentacji Niemiec jest troszeczkę niefortunne, bo zdecydowanie mniejszy wachlarz Nawałka ma tutaj dobrych zawodników klasowych, takich europejskich, tak? Ta nasza podstawowa jednastka plus powiedzmy pięciu na ławce, to jest ten trzon reprezentacyjny, natomiast ci wszyscy rezerwowi, młodsi gracze, to jeszcze nie jest ten poziom, jaki reprezentują właśnie chociażby nawet młodzieżówka niemiecka.
To jest częsty argument, prawda, że tutaj, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, jeżeli patrzymy na papierze, mamy dobrą jedenastkę, mamy klasowych zawodników, potem przychodzi czas na ławkę i okazuje się, że nie ma tych jokerów, nie tak naprawdę nie ma jak rotować składem, ale też zauważmy, że jednak przy takich imprezach jednak ważna jest jakaś atmosfera w szatni. No nie wiemy, może tak naprawdę ten Mila spaja tych wszystkich chłopaków, może właśnie ten Peszko dba o to. No,
czasem o dobre samopoczucie.
Czasem...
Szczególnie po meczu.
Szczególnie po meczu.
No tak, wiemy jaką opinię ma Sławek Peszko, ale no zauważmy, tak samo można podać przykład Lukasa Podolskiego w Arsenalu Londyn. Tak? Tutaj jego ostatni sezon był w Arsenalu na właściwie pół sezonu. Było bardzo przeciętne. On wchodził z ławki, strzelał bramki, ale grał bardzo mało. Ale na przykład Wojtek Szczęsny teraz w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego powiedział, że jakby porównuje szatnię, no to szatnia piłkarska za Podolskiego, no naprawdę tam było wesoło, tam się działo. Więc nie wiemy, jak jest tak naprawdę za kulisami, tak?
No Szczęsny tutaj mógł się dobrze bawić, bo Podolski mówi po polsku, to też mogło mieć wpływ.
Zobaczymy. No to panowie, tak jak pytałem wcześniej, ponowię swoje pytanie. Typy na ten mecz. Pokonamy Islandczyków, czy może będzie to gra raczej na remis i sprawdzenie tych piłkarzy?
Ja myślę, że będzie sprawdzenie piłkarzy, chociaż oczywiście liczę na zwycięstwo naszych.
Też uważam, że jeżeli Nawałka da pograć zmiennikom, tym młodym chłopakom, których powołał, no to myślę, że tutaj raczej byśmy przegrali tą jedną bramką. Przy pozytywnym wyniku tutaj wydaje mi się, że może być 2-1 dla Islandii niestety.
Zobaczymy dzisiaj mniej więcej o godzinie 22.45, a relacja z tego meczu znajdzie się na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. O tym, co działo się na europejskich boiskach, porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie, zacznijmy od Ligi Hiszpańskiej, a tutaj działo się bardzo dużo. I widzę, Piotrze, twój uśmiech, bo radość chyba cię ogarnęła, że Real Madrid przegrał swój mecz, a Cristiano Ronaldo po raz kolejny nie pokazał nic wartościowego na boisku.
No nie mogę kryć się z zadowolenia, szczególnie po fantastycznej postawie Barcelony i tragicznej grze Realu.
Ja też nie mogę ukryć swojego ucieszenia tym, że Leo Messi najprawdopodobniej nie zdąży na El Clasico.
Powiem ci, że jeżeli Barcelona gra bez Messiego w taki sposób, zdobywa tyle bramek, a Neymar jest w tak cudownej formie, brak Messiego absolutnie nie będzie przeszkadzał w pokonaniu Reala.
Ojej, ale nie będzie ci brakowało tego starcia tytanów jednak Cristiano Ronaldo kontra Leo Messi?
Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji Messi kontuzjowany jest więcej wart niż Cristiano, który na razie snuje się po boisku i od jakoś początku sezonu nic nie pokazuje. I wiem, że to może boleć, ale chyba się ze mną zgodzisz, że Ronaldo już przez cały sezon nie zaprezentował nic, co byłoby na miarę jego talentu.
W sumie od początku 2015 roku Cristiano Ronaldo ma ogromny spadek formy. Już symptomem tego były klubowe Mistrzostwa Świata z 2014 roku, kiedy to nie zdobył złotej piłki za ten turniej. Na cały 2015 rok, no nie oszukujmy się, nie był dobry, a wręcz był fatalny w jego wykonaniu.
No tak, przecież był maszyną, która strzelała gole, tak, bramka za bramką, a teraz w tabeli króla strzelców jest gdzieś daleko w tyle, za Neymarem, za nawet Suarezem, który wcale aż tak wiele tych bramek nie strzela. W meczu z Sevillą, który Real przegrał 3-2, bramki musiał strzelić obrońca Ramos i środkowy, czyli James, a Ronaldo tam tylko chodził, trzymał się znowu za biodra i nie wiadomo, co się z nim dzieje.
Znaczy tutaj może już trochę was uspokoję, panowie. Ale może następne Grand Derby to będzie starcie już zupełnie innych tatanów. Może ta era właśnie Messiego i Ronaldo minęła i następny pojedynek to będzie, nie wiem, Hesse kontra Neymar, czy Bale kontra Suarez. Może idzie nowe po prostu.
A ja nie wiem, czy chcę, żeby szło nowe. Jak tak żeśmy rozmawiali też przed wejściem na antenę, że bardzo miło wspominamy czasy pojedynków Ronaldinho z Raulem, tego starego Ronaldo przecież z piłkarzami Barcelony. I jakoś tak zawsze będziemy twierdzić, że oni byli lepsi od tej dwójki, chociaż przecież ta dwójka ma tak imponujące statystyki, że żaden piłkarz długo na pewno nie dorówna im. A mimo wszystko nie wiem, czy chcemy nowych tytanów, czy cały czas nie.
Tu działa nostalgia, to po prostu wspomnienia pięknych meczy i tego, że mieliśmy mniej do roboty i mogliśmy spędzać całe dnie na podwórku albo oglądać tych piłkarzy, tak? Zbierać karty, koszulki i tak dalej.
A teraz nas gonią za antenę, prawda?
Tak, a teraz musimy siadać przed mikrofonem i rozmawiać o tym, także to może też właśnie to, że to są miłe wspomnienia z lat, które przeminęły, że tak się pięknie wyrażę, natomiast No cóż, Ronaldo, Messi, wspaniali piłkarze, ale obaj nieobecni. Messi w ogóle nieobecny na murawie ani ciałem, ani duchem. Ronaldo tylko duchem, ale to też nie za bardzo pomaga jego zespołowi.
Przypomnijmy zatem wynik. Real Madryt uległ na wyjeździe Sevilla 3-2. Bramki strzelił w 22 minucie Sergio Ramos. Później odpowiedział w 36 Immobile, w 61 Banega, w 74 Llorente. No i gola kontaktowego w sumie, ale niestety za późno, w 93 minucie Rodriguez. No i wynik 2-3. Real traci pozycję lidera, traci również 3 punkty do Barcelony i przed najbliższym meczem, czyli Grand Derby, no sytuacja w Realu dość nieciekawa, bo w przypadku porażki będzie to strata 6 punktów.
No myślę, że też dwie rzeczy, które warto odnotować tutaj dla naszej, a propos jeszcze reprezentacji, tak, Grzesiu Krychowiak zagrał z opaską kapitana. Jest to kolejny zawodnik z naszej reprezentacji, który w zagranicznym klubie
ma tak silną pozycję.
Dokładnie. No i druga rzecz, która też warta jest odnotowania, Sevilla mimo fatalnego początku, jak widzieliśmy, tak, im zupełnie nie szło na początku sezonu, jest to jedyny na ten moment klub, który dał radę pokonać i Real, i Barcelonę, tak? Więc może tutaj jakiś pretendent do tej walki o te top 3, może nawet o przy tak słabej formie właśnie Cristiano Ronaldo, przy nieobecności Messiego, może Sevilla zrobi niespodziankę w tym sezonie.
No, póki co nie radzi sobie w Lidze Mistrzów, ale dużo na to wskazuje, że zajmie trzecie miejsce i zostanie oddelegowana do Ligi Europejskiej i być może będzie to trzecie zwycięstwo, ale o tym będziemy mówić w następnym wydaniu audycji 1 na 1. Na teraz krótka informacja z Bundesligi, czyli pojedynek w derbach Zagłębia Rury między Borussią Dortmund a Schalke 04 Gelsenkirchen i wynik taki sam jak w Sevilla, czyli 3-2 dla Borussii Dortmund. Świetna dyspozycja snajpera z Borussii, który przegonił w klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego, i następny pojedynek między Bayernem Monachium a Borussią zapowiada się naprawdę imponująco, jeśli chodzi o strzelców.
Pojedynek dwóch najlepszych strzelców ligi niemieckiej. Robert tutaj będzie musiał podjąć rękawice, jeszcze do tego będzie walczył ze swoim byłym zespołem, dzięki któremu właściwie zawdzięcza to, gdzie się teraz znajduje, bo to Borussia wywindowała go na ten światowy poziom i to z nią
i chyba
pokonał
trenerowi, również Kloppowi.
Tak, i to z nią przecież pokonał Real 4-0, także wydaje mi się, że to będzie
4-1.
4-1, a przepraszam, tak, Real coś tam zdążył dziabnąć, ale i tak nie za dużo im to pomogło.
Już spokojnie, dziewczyny, spokojnie.
Natomiast wracając do tego meczu, no Robert w ostatnim meczu teraz wygranym przez Bayern 4-0 też strzelił bramkę, więc to będzie taki fajny pojedynek, myślę troszeczkę dla niego nostalgiczny, bo jego stary zespół, zawodnicy których zna i jego następca, tak, z którym się zmierzy, i zobaczymy, który z tych strzelców wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko.
Nigdzie nie jest tak interesująco obecnie w zagranicznych ligach jak w Premier League. Dzieje się tam naprawdę bardzo dużo. Na trzecim miejscu między innymi z Leicester. Stoke, które pokonuje Chelsea Londyn. Mourinho jest na wylocie. No, czy można więcej sobie wymarzyć emocji rzeczywiście, Michale?
No, sama tabela pokazuje, że między tak naprawdę czwartą a pierwszą drużyną są tylko 2 punkty różnicy. Tak więc tutaj wystarczy jedna dobra kolejka Manchesteru, jedna słabsza Manchester United, jeden gorszy mecz Manchesteru City i znowu zmienia nam się lider, tak? Można powiedzieć nareszcie, po ostatnim sezonie, w którym Chelsea dominowała, nikt nie mógł jej dogonić, prawda, Diego Costa, Eden Hazard, Cesc Fabregas, oni grali fantastyczny sezon. Można powiedzieć, że w końcu Anglia gra swoje, tak? Czyli w końcu możemy do tej miejmy nadzieję, do ostatniej kolejki doczekamy tego, że nie będzie wiadomo, kto tak naprawdę zostanie mistrzem Anglii.
A jakiś twój typ? Bo mówimy cały czas o zmieniającej się tabeli, czyli nie możemy cały czas wyróżnić jednego zespołu, który jest zdecydowanym faworytem, bo jak wspomniałeś, cały czas się to zmienia. To w takim razie kto może być najbliżej do zdobycia tytułu?
Znaczy, no, na ten moment najbliżej jest, prawda, Manchester City, ale tylko przez bilans bramkowy. Tak, Arsenal, mimo tego, że tutaj plaga kontuzji, można powiedzieć, jak co roku trapi ten zespół, tutaj jednak utrzymuje tą różnicę właściwie tylko bramek. Co ciekawe, tak jak zauważyłeś, Leicester jest trzecie, tak? Zespół, który jeszcze w tamtym sezonie był beniaminkiem Premier League. No i dziwi kogo, zupełnie kibiców i znawców angielskiej piłki, dziwi to, że ten zespół w ogóle się utrzymał, bo on przecież do wiosny tamtego sezonu był jeszcze w tej ostatniej trójce. On się ledwo utrzymał przed spadkiem. Również tutaj, jak sobie przejrzałem, kogo zakupił Leicester przed tym sezonem, tak naprawdę tam nie było jakichś wielkich transferów, tam nie było dużej wymiany zawodników, tam jedynie zmieniono trenera i też tutaj do końca się z tym nie zgadzałem na początku, ponieważ Nigel Pearson, który trenował Leicester w tamtym sezonie, on z nimi wyszedł z Championship, oni zdobyli mistrzostwo Championship, później właśnie grał w Premier League. On tam nie odszedł ze względów sportowych. Tam była taka nieprzyjemna sytuacja, że kilku zawodników Leicester wyjechało bodajże do Tajlandii. Tam były jakieś właśnie spotkania z prostytutkami, jakieś filmy i tak dalej. No coś na tej zasadzie. I chyba zarządowi to nie za bardzo odpowiadało, tak? Tam też był zamieszany w to syn w ogóle Nigela Pearsona. Nigel Pearson odszedł i ja uważam, że to jest koniec tego zespołu, tak? Bo nie można odesłać zawodnika, który zbudował tak naprawdę tą drużynę, który zna tych chłopaków. Nagle oni zatrudniają Claudio Ranieriego, trenera, który tak naprawdę można powiedzieć, on jest znany z trenowania Chelsea jeszcze przed erą Romana Abramowicza. No powiedzmy sobie szczerze, to nie był wielki klub. To był zespół, który potrafił wyjść z grupy czasem w Lidze Mistrzów, ale wielkich sukcesów zarówno w Anglii, jak i w Europie nie osiągał. Później miał kilka przygód we Włoszech. Zawsze, tego co patrzyłem, kończyło się na drugim miejscu. Tak naprawdę Ranieri nie w swoim piłkarskim CV nie miał jakby czy zespołu, czy reprezentacji, którą mógłby się pochwalić, że coś naprawdę osiągnął. I on trafia do jednej, może teraz możemy polemizować, tak, czy najsilniejszej ligi, ale na pewno do jednej z najbardziej wyrównanych lig na świecie. I okazuje się, że ma trzecie miejsce. Moje zdanie w tym wszystkim jest takie, że myślę, że oni grają na razie na takiej trochę zabawie, trochę spontanie. Dla nich każdy mecz jest fajnym wyzwaniem, bo nie mają nic do stracenia. Oni już grają swój sezon życia, ale jak zawsze w Anglii, no zima zweryfikuje wszystko, tak? Tam wtedy, kiedy Niemcy, Hiszpanie sobie odpoczywają, Anglicy w Boxing Day dalej grają i myślę, identyczna sytuacja była rok temu z West Hamem. West Ham, który no, notabene też teraz jest szósty, tak? Czyli jeszcze może walczyć o europejskie puchary. Ja myślę, że tutaj jednak przyjdzie zima i te top 4 znowu się wykrystalizuje, tak? Leicester myślę, że może zająć wysoką pozycję. Myślę, że na pewno może to być pierwsza dziesiątka, bo stać ich na to, ale nie liczyłbym na to, że zobaczymy ich w europejskich pucharach za rok.
To tak jak sytuacja w polskiej ekstraklasie z Piastem Gliwice, który lideruje. Zobaczymy, co będzie na wiosnę, bo z reguły jest tak, że u nas po tej zimie zespół, który z reguły jest na początku, potem gdzieś ma zjazd formy i gdzieś w środku kończy i walczy o w ogóle tą pierwszą ósemkę, czyli pewne utrzymanie i grę o europejskie puchary. No zobaczymy, jak to będzie. O konkretnych meczach Ligi Angielskiej porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Przed przerwą mówiliśmy o Leicester, o ich dobrej dyspozycji. Michał bardzo dogłębnie zanalizował ich sytuację w tabeli. Przypomnijmy, Leicester wygrywa 2-1 z Watfordem. Zaskoczenie?
Myślę, że nie, ponieważ, powiem tak, Watford to jest Beniaminek, tak? Więc tutaj mogliśmy się spodziewać tego, że jednak Leicester było w roli faworyta. Szczególnie, że też Leicester grał na swoim stadionie. Ale co ciekawe, Leicester po raz kolejny goni wynik. To jest kolejny mecz, który Leicester najpierw przegrywa 1-0, przegrywa 2-0. No, jak widać po ich wynikach, tutaj 2-0 tak naprawdę nie świadczy jeszcze o tym, że jesteś w stanie wywieźć z Leicester chociażby punkt. No i tutaj udowodnił znowu Jamie Vardy. To jest w ogóle historia kopciuszka, prawda? Chłopak, który jeszcze 5-4 sezony temu grał gdzieś w trzeciej, czwartej półamatorskiej lidze, teraz jest królem strzelców, na 12 meczy ma 12 bramek, lideruje. No i co ciekawe, w następnej kolejce po przerwie reprezentacyjnej może on wyrównać rekord Runa van Nistelrooya z Manchesteru United, czyli zdobyć 10 bramek z rzędu. No myślę, że jak na takiego zawodnika byłoby to wielkie osiągnięcie, no i kibicuję mu strasznie z całego serca, tak?
Będzie to wynik rzeczywiście imponujący. No przejdźmy do meczu, który myślę, że po raz kolejny pokazuje, jak żałosna jest sytuacja Chelsea-Londyn, jak w beznadziejnej sytuacji z José Mourinho, czyli kolejna przegrana, tym razem ze Stoke, 1-0. No, czy w ogóle ta sytuacja wymaga jakiegoś komentarza, Piotrze?
Uważam, że nie powinniśmy już się tak pastwić na Chelsea i Mourinho. Od paru dni cały czas mówimy o tym, że Mourinho nie daje sobie rady teraz w Londynie. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Chelsea zawodzi. Dwa tygodnie temu też o tym mówiliśmy.
Cały czas o tym mówimy.
Tak, myślę, że już możemy przestać się nad nimi pastwić, bo nic się nie zmienia. Także może wymyślimy inny sposób. Może teraz powinniśmy im kibicować, żeby coś się zmieniło.
A, czyli sugeruje, że to nasza wina.
Tak, myślę, że to my tutaj zapyszamy po prostu te wszystkie mecze. Psujemy atmosferę, przecież Mourinho powiedział na konferencji pomeczowej, że to wina prasy, że jego piłkarze tak źle grają, bo złe emocje wylewają na zawodników.
To ja tutaj dodam ze swojej strony, że jeżeli Mourinho nas teraz słucha, to my serdecznie przepraszamy, jeżeli to była nasza wina. Tak, tak.
Polscy dziennikarze przepraszają, że oby Chelsea grało jak najlepiej. Natomiast
kibicuję z całego serca.
Tak, natomiast mecz ze Stoke, byłem przekonany, że Chelsea wróci. W końcu to Stoke ich wyeliminowało z Pucharu Anglii. Byłem przekonany, że zepną się chłopaki, wyjdą na murawę i pokażą, że tamta porażka to był po prostu wypadek przy pracy. Natomiast tutaj po raz kolejny 1-0, Diego Costa nic nie pokazuje, środek pola nie istnieje.
A nie, przepraszam bardzo, Diego Costa pokazał, że jeden z zawodników Stoke śmierdzi.
Ale Ryan Shawcross bardzo fajnie mu, zaraz tego samego dnia ukazało się zdjęcie, na którym Ryan Shawcross po prostu zrobił sobie zdjęcie z antyperspirantem w odpowiedzi dla Diego Costy, więc myślę, że Diego Costa już jakby przywykliśmy do jego pewnych, można by powiedzieć,
niestosownych
zachowań. Nawet nie wiem, jak to nazwać, tak? Bo tutaj on już nie gra, on bardzo się gubi, już nie tylko chodzi o to, że on nie strzela, tak? Ale jego zachowania względem innych zawodników, można wspomnieć chociażby o meczu z Arsenalem przed kilku kolejek, gdzie Arsenal kończył mecz w 9 właśnie ze względu na taką, można by powiedzieć, dość kontrowersyjne zachowanie Diego Costy w stosunku do Laurenta Koscielnego, później do Gabriela, tam była czerwona kartka. No widać, że Diego Costa, jeżeli nie może strzelić, to przynajmniej szuka, żeby tutaj w jakiś inny sposób pomóc swojemu zespołowi, tak?
No ja też pamiętam, jak jeszcze dla Atletico grał przeciwko Realowi Madryt, pluł na rękawiczkę, a potem tą silną rzucał w twarz Ramosowi. No to są zachowania karygodne, ale typowe dla tego zawodnika.
Nie wiem, co ten zawodnik ma w głowie, bo na pewno nie olej. W każdym razie, 8 listopada, również w tej kolejce, Aston Villa sensacyjnie, moim zdaniem, remisuje z Manchesterem City, ostatni zespół w tabeli, remisuje z liderem. No i pytanie ponowne do ciebie, Michale, jak możemy w takim razie wskazać faworyta Premier League, jeżeli lider przegrywa z zespołem, który jest zagrożony spadkiem?
No myślę, że właśnie to jest najpiękniejsze, tak, w futbolu. No, tak, kto by przypuszczał, że Polska pokona Niemców na 2-0, tak, na Narodowym, więc myślę, że to jest właśnie piękno futbolu. Ale tutaj jedynym powodem tak naprawdę, można by tutaj wskazać, była zmiana trenera, ponieważ Aston Villa ten mecz na ławce zagrał Remy Gardę. On był wcześniej właśnie szkoleniowcem Lyonu. Nie jest jakaś wielka postać w europejskiej piłce. Myślę, że on dopiero tutaj swoje CV dopiero wzbogaca, on zbiera doświadczenie. No ale świetnie zagrała drużyna Aston Villa, szczególnie z tyłu, tak? No bo to jednak, jeżeli wychodzą, prawda, nie ma Aguero jest teraz kontuzjowany, ale jeżeli wychodzi Sterling, wychodzi De Bruyne, wychodzi Navas, wychodzi Silva, a oni zachowują czyste konto, no to jest to na pewno sensacja. I myślę, że tutaj można popatrzeć tylko, jedynym powodem może być właśnie zmiana trenera. I może to jest to, czego właśnie potrzebuje Chelsea, tak? To jest bardzo taki, można powiedzieć, kontrowersyjny temat, ponieważ wyniki pokazują, że Chelsea sobie zupełnie nie radzi, a kibice dalej uważają, skandują z nazwiskiem Mourinho i chcą, żeby został. No bo tak naprawdę Roman Abramowicz pokazał, że przyjmując drugi raz Mourinho do pracy, no pokazał tak naprawdę, kto rządzi w tym klubie. Więc myślę, że on naprawdę ma tam dużą władzę i prędko nie zobaczymy tam zmiany, jeżeli chodzi na stanowisku trenera, tak?
Zobaczymy. Wspomnijmy jeszcze o tym, że Liverpool pod wodzą Jurgena Kloppa doznało pierwszej porażki. No tak. Można było się tego spodziewać, czy raczej cały czas efekt nowej miotły powinien zadziałać i spokojnie powinni pokonać Crystal Palace?
Znaczy, patrząc na wszystkie mecze Jurgena Kloppa w lidze angielskiej, to tak naprawdę ten wydawałby się najprostszym, tak? Ponieważ on zaczynał mecz z Tottenhamem, który został zremisowany. Później był mecz z Southamptonem, który też naprawdę prezentuje się, można powiedzieć, solidnie. Nie gra rewelacji, ale gra solidnie. Później mamy Chelsea, czyli tutaj też była właśnie sensacja, przy czym, no właśnie, czy wygrana z Chelsea jest teraz sensacją? No, tutaj możemy polemizować.
W tym sezonie chyba to już jest raczej norma.
No i przyjeżdża Crystal Palace i to jeszcze na Anfield, czyli tutaj ich stadion i sensacyjnie tutaj przegrywają. Ja mam swoją teorię co do Liverpoolu, nie wiem, czy się z nią zgodzicie, czy nie, że jeżeli Liverpool nie zdobył mistrzostwa z takim zawodnikiem jak Luis Suarez, jeżeli nie potrafił sobie zapewnić, no Suarez tam zagrał sezon życia, tak, to on w Barcelonie, można powiedzieć, jeszcze nie nastrzelał tylu goli, co tam zagrał.
No ten sezon właśnie w Liverpoolu zaowocował transferem za ponad 80 milionów do Barcelony.
To była świetna para napastników, tak, bo on z Danielem Sturridgem, Sturridge był zaraz po nim w klasyfikacji najlepszych strzelców, więc to pokazuje, jaką siłę ofensywy miał Liverpool. No ale Gary Neville kiedyś powiedział, że prawda, Ligę Angielską wygrywa ten zespół, który najlepiej broni, a nie najlepiej strzela, tak? Więc tutaj nie wiem, czy tak naprawdę zmiana trenera, chociaż no, różnie bywa w Lidze Angielskiej, jak widzimy, no Leicester jest teraz trzeciej i to jest, no znowu będziemy do tego wracać, bo to jest sensacja. Ale jednak prawda jest taka, no czy Klopp coś zmieni, na pewno potrzebuje czasu. I ten sezon na pewno tutaj dadzą, nawet jeżeli on by się nie zakwalifikował do gry o Ligę Mistrzów, to on na pewno zostanie, tak? Bo to jest inwestycja, wszyscy o tym mówią. Klopp był inwestycją na lata.
Wielu trenerów mówi, że drużyny buduje się od obrońców, a nie od napastników, bo najpierw powinno się właśnie bronić, a później strzelać. A propos strzelania, co ciekawego było we Włoszech, bo tam pojedynek derbowy, Piotrze?
Derby Rzymu, Lazio starło się z Romą na stadionie Wilków. Nie wiem, czy to sensacja, Roma wygrała 2-0 z Lazio, była już wyżej w tabeli włoskiej przed tym spotkaniem, utrzymała swoją pozycję. Świetna postawa całego zespołu AS Romy. Dwie bramki, pierwsza z karnego, druga już z ładnie rozegranej akcji. No Lazio nie miało żadnych argumentów w tym spotkaniu. Przegrało na statystyki, przegrało na bramki. Mecz tak naprawdę bez większej historii.
Przypomnijmy tabelę Ligi Włoskiej, bo ona jest bardzo ciekawa. Wreszcie mamy ważne zespoły, naprawdę silne w czołówce. Milan doskakuje, bo jest na miejscu szóstym. Fiorentina cały czas prowadzi, mimo że przegrała z ostatnim zespołem w tabeli polskiej ekstraklasy, czyli Lechem Poznań. Inter na drugim miejscu, AS Roma, które już wspomnieliśmy, na miejscu trzecim. Także sytuacja dość ciekawa i ta różnica między pierwszą czwórką jest naprawdę, naprawdę bardzo mała. I to cieszy, bo wreszcie Liga Włoska może stanie się bardziej atrakcyjna i ponownie włączy się do walki o miano tej najsilniejszej, najbardziej atrakcyjnej.
Ale co warto zauważyć, tak jak teraz rozmawiamy właśnie i w lidze włoskiej jest mała różnica punktów i w lidze angielskiej właśnie to jest, może być powodem to, że ci mistrzowie z poprzednich sezonów bardzo słabo zaczęli sezon, tak, bo zarówno, chociaż Juventus zaczyna się odbudowywać, tak, to widać i troszkę po lidze mistrzów, mówię troszkę, bo ten remis z Mönchengladbach, ale prawda tutaj czy w lidze zaczynają się odbudowywać, no Chelsea jednak nie zaczyna się odbudowywać, no i tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, jeszcze tutaj to muszę zaznaczyć, że kibicujemy Chelsea, no ale pięknie byłoby ich zobaczyć chyba, jakby spadli. No wtedy na pewno byłaby wielka wyprzedaż i Eden Hazard, i Diego Costa, wszyscy źle byliby do wzięcia.
Chciałbym zobaczyć Mourinho na konferencji pomeczowej, jak okaże się, że Chelsea spada. To...
No nothing to say, jak powiedział już to, że Mourinho.
Albo weźmie przykład z Michała Kucharczyka, pytając, jak dziennikarz zapyta, czy ten sezon był fatalny, to on odpowie, sam jesteś fatalny. I na tym chyba zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie o najciekawszych meczach tego weekendu przeczytacie w naszym raporcie ligowym, który jest opublikowany na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, by zajrzeć na naszego Facebooka, tam się naprawdę wiele ciekawego dzieje. A za dzisiejszą audycję dziękuję.
Piotr Gierzyński,
Michał Hołoga
i Michał Fila. Do usłyszenia.
Jeden na jednego.